obecności.
Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 wiersz. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, ja Jezus przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Aby miały życie w całej pełni. Ja tłumaczę mu. Wiecie, Bóg naprawdę przygotował dla nas obfite życie. I to nie jest tylko życie, w którym po prostu dużo się dzieje. Mamy dużo różnych myśli, nawet dobrych myśli. Ale Bóg dla nas przygotował życie, które owocuje, które sprawia, że ono jest tak obfite, że ono po prostu wylewa się na innych. To jest tak jak dżungla amazońska, tak? To jest tak jak... ja nie byłem w dżungli amazońskiej, ale byłem w Puszczy Białowieskiej. Kiedy powstawała Puszcza Białowieska, to przyrodnicy się zastanawiali, czy to dobrze, ponieważ to może być rezerwuar wszelkiego rodzaju namnażających się szkodników, ponieważ jest to rezerwat ścisły, więc tam jak drzewo umiera, to nikt go nie wywozi. Na tym to drzewo zarasta grzybami, różnymi owadami, szkodnikami i bano się, że jeżeli się zdecydują na stworzenie tego rezerwatu ścisłego w Puszczy Białowieskiej, to wszystkie lasy dookoła będą ginęły. A okazuje się, że jest odwrotnie, że właśnie ta nietknięta przyroda stała się rezerwuarem siły witalnej i sprawiła, że ten rezerwat wytwarza wszystko, co jest potrzebne do zwalczenia szkodników. Jest po prostu takim miejscem, w którym po prostu życie aż kipi i wylewa się na zewnątrz, sprawiając, że lasy dookoła są uzdrawiane. To taki może jest przykład może dla ludzi, którzy troszkę przyrodą się interesowali, ale nawet jak się nie interesowałeś, to Bóg ma dla ciebie właśnie ten rodzaj życia, żeby to twoje życie zarażało innych ludzi. Amen. Mam na myśli uzdrawiało. Żeby wylewało się po prostu z siebie Boże życie. Ten rodzaj życia Bóg ma. Obfite życie. To jest właśnie taki rodzaj życia. Żyjesz i ludzie wokół ciebie zaczynają żyć. I twoje życie pomnaża się i dotyka innych. To jest życie, które po prostu wylewa się na innych. Ja chcę, żebyś dzisiaj zaczął myśleć właśnie o takim rodzaju życia, jakie Bóg dla ciebie przygotował. Bo my często wiedziemy życie konsumentów, którzy cały czas myślą, czego jeszcze nie wziąłem, czego mi jeszcze brakuje. A Bóg ma dla ciebie zupełnie inny rodzaj życia. Bóg ma dla ciebie taki rodzaj życia, że to przelewa się z ciebie na innych i nie myślisz już dłużej o tym, czego tobie potrzeba, ale żyjesz tak obfitym życiem, że wszyscy wokół ciebie są błogosławieni. Twój dom, twoja rodzina, twoje dzieci, twoje otoczenie, ludzie w pracy, znajomi są przez siebie błogosławieni. Wiecie, niedawno czytałem, 2 dni temu, czytałem takie długie kazanie na temat jałmużny. I napisał je Polak, żyjący w Warszawie, to kazanie, nie protestant, katolik. A właśnie główna myśl tego była taka, że zapomnieliśmy o tym, co to znaczy dawać, co to znaczy błogosławić. Mówi, że wszyscy jesteśmy steroryzowani taką myślą, że wszyscy ludzie, którzy żebrzą na ulicach, to są ludzie, którzy działają z premedytacją, są źli i te pieniądze tak naprawdę trafiają w złe miejsca i jeszcze jakieś mafie z tego korzystają. I główna myśl była taka, że powinniśmy wychodzić właśnie do tych ludzi, jak dajemy, to nie dawać na zasadzie dałem i nie interesuje mi życie tej osoby, ale po pierwsze, to była główna myśl na temat tej myśli o jałmużnie. To była, po pierwsze, buduj relacje z takim człowiekiem. I nie ma obojętnych ludzi wokół nas. My często po prostu nie chcemy dać, ponieważ nie chcemy nawiązać relacji. Albo nie dajemy, ponieważ jesteśmy jakoś zaprogramowani, że o, pewnie lepiej z tego żyje niż nie jeden, który po prostu tam pracuje. I mamy różnego rodzaju myśli. I prawdopodobnie wielu z tych ludzi, albo ogromna większość, są ludzie, którzy mają jakiś zły motyw i może inaczej powinni. Ale wiesz, jaki to ma związek z nami? To nie ma nic wspólnego z nami. Nasza odpowiedzialność jest gdzie indziej. Nasza odpowiedzialność jest w tym, żebyśmy to życie obfite, które otrzymali, pozwolili, żeby ono z nas wyszło i dosięgnęło drugiego człowieka. Żebyśmy nawiązali relacje z drugim człowiekiem i rozmawiali z ludźmi, którzy są dla nas obojętni, ponieważ w Bożym planie żaden człowiek nie może być dla nas obojętny. Wiecie, my pogadamy z wrogami, żeby załatwić swoje sprawy, pogadamy z rodziną, bo jakoś trzeba żyć, pogadamy w kościele, ponieważ według zasad Nowego Testamentu coś nas łączy, coś przez duże C. I nie jest to ciesiłka. Ale jest całe mnóstwo ludzi wokół nas, do których my nie wyciągamy słów, do których nie wyciągamy słów, do których nie wyciągamy ręki, dlatego że są nam obojętni. I to jest ogromne świadectwo na to, że nasze życie, nie rozumiemy obfitości życia, jakie Bóg nam daje. Bóg nam daje obfite życie i oczekuje, że my tym życiem obfitym podzielimy się z innymi ludźmi, którzy są wokół nas. I zaczniemy po prostu od tego, że zaczniemy rozmawiać. Też taki tekst padł, akurat gdzie indziej go czytałem, ale bardzo mocno mnie dotknął. Rozmawiaj z ludźmi tak, jakby to była twoja ostatnia z nimi rozmowa w życiu. Wiecie, my dzisiaj żyjemy w takim spłyconym świecie, bardzo ubogim świecie. Oglądałem program też w tym tygodniu, w poniedziałek, na temat rodziny, małżeństwa, jak świat postrzega małżeństwo. I właśnie jedna osoba, jedna z rozmówczyń, kobieta, która ma 7 dzieci, wyrwała się i mówi: dlaczego wy cały czas mówicie o pieniądzach, mówiąc o rodzinie? Mówi, przecież rodzina to nie są pieniądze. I zaczęła, i po prostu, bo teza była taka, że są czasy nieprzyjazne, żeby mieć dzieci. Jak ja powiedziałem, to jest najbardziej bzdurna teza, jaką w życiu słyszała, ponieważ wszyscy żyliśmy w komunie przez 40 lat i po prostu wtedy nie powinniśmy mieć dzieci. Bo wtedy były przesłanki ekonomiczne, żeby dzieci nie mieć. A teraz jest zupełnie jest inny czas. Teraz powinniśmy mieć dzieci po prostu tyle razy więcej, ile razy bardziej się wzbogaciliśmy w stosunku do tamtego czasu. Ale właśnie powiedziała kobieta, słuchajcie, rodzina to nie ekonomia, rodzina to relacje, rodzina to drugi człowiek. Rozmawiajmy z ludźmi, bądźmy z nimi. Ludzie to nie pieniądze. Dzieci to nie rachunki do zapłacenia. Dzieci to następne pokolenie. I wiesz, ja wierzę, że my jako chrześcijanie powinniśmy być pierwszymi, którzy się obudzą do tego. Że życie obfite to jest życie, które wychodzi z nas obficie. Że zaczynamy rozmawiać z ludźmi. Wiecie, ja jestem pastorem, mam takie powołanie i zadanie, żeby rozmawiać z ludźmi. Wiecie, wiele razy dostrzegam, że jestem zmęczony rozmawianiem z ludźmi. Wtedy Bóg mnie pokazuje i mówi, zobacz, ubogi jesteś. Ubogi jesteś. Przecież właśnie po to jesteś tutaj na tej ziemi, żeby błogosławić ludzi, którzy są wokół ciebie. Jak inaczej możemy błogosławić ludzi, którzy są wokół nas, jak nie poprzez to, że będziemy z nimi nawiązywać, budować i rozwijać relacje. A przede wszystkim na początek zaczynać te relacje poprzez to, że będziemy z nimi rozmawiali. Wiecie, możesz mieć po prostu 3 konta na Facebooku, 2 na Twitterze, na gronie naszej klasie i Bóg wie jeszcze gdzie i to po prostu w ogóle ci nie przybliży do żadnego człowieka. Bo będziesz siedział tylko przed swoim szklanym ekranem i myślał, że masz relację z drugim człowiekiem. Bóg chce cię wyjąć z tych miejsc i po prostu posłać cię do drugiego człowieka, żebyś spędzał z nim czas rozmawiając, po prostu będąc i przelewając na innego człowieka życie, które Bóg tobie dał. Więc to jest taka jedna myśl, którą chciałem się z wami podzielić, bo całe kazanie mam na inny temat, ale tu jest powiedziane, złodziej przychodzi po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Taka jest reklama chipsów grubociachanych, taki turek z siekierą przy kebabie stoi, nie wiem, czy widzieliście w telewizji. Wiesz, po prostu diabeł przychodzi tylko po to, żeby kraść, żeby cię po prostu obciąć, wyizolować, powiedzieć ci, jak mało masz, po prostu wbić ci to do głowy i będziesz całe życie kombinował, jak po prostu przybyć w swoim życiu. Co jeszcze dołożyć? Ale to jest kłamstwo. Diabeł przychodzi, żeby to zrobić. Jezus przyszedł po to, abyśmy mieli obfite życie, żebyśmy tym obfitym życiem dzielili się na zewnątrz. Do tego nas Bóg powołuje. Żebyśmy po prostu ze sobą byli. Żebyśmy rozmawiali z sobą. Bóg ma obfite życie dla nas. Bóg ma obfite życie dla ciebie. Diabeł chce cię odizolować. Bóg chce cię otoczyć ludźmi, którzy będą błogosławieni dzięki temu, że jesteś wśród nich. Alleluja. Amen. To taka myśl. Mam nadzieję, że będzie wam dźwięczała jeszcze w głowie. Ale rozmawiajcie z ludźmi. Słyszałem takiego chłopaku, który po prostu jeździł często autobusem i w autobusie zobaczył dziewczynę, która czytała życiorys Maradona. Z wypiekami na twarzy. I całą tą podróż w autobusie zastanawiał się, żeby do niej zagadać, bo sam był fanem futbolu. Ale w końcu nie zagadał. i już więcej w życiu nie spotkał tej kobiety i całe życie ma w głowie tę kobietę. I stwierdził po prostu, a mogę mieć idealną żonę. Fankę futbolu. Wiesz, rozmawiaj z ludźmi w autobusach. Słyszałem taką historię kobiety, która po prostu złapała gumę. Jechała samochodem, złapała gumę, rano. I wiesz, i po prostu wysiadła z samochodu i pierwsze, co miała, to po prostu w głowie to zakasać rękawy. Ale później mówi nie. Pomachała na kogoś, ktoś się zatrzymał, poprosiła, żeby wymienił koło, kogoś innego zapytała, żeby ją odesłał do zakładu. Ktoś inny mówi, nie, do tego pani nie jedzie, drugi jej powiedział, do którego zagadała, wysłali ją do trzeciego. Później po prostu dostała 4 razy taniej, miała wymienione koło, zdążyła jeszcze do pracy, wszystko nie trwało godzinę. Później mówi, tego samego dnia koleżanka od niej z pracy złapała gumę. Wysiadła z samochodu, zakasała rękawy, 3 godziny zmieniała koło, nie zmieniła koło, zadzwoniła przez telefon, bo to jest naturalne dla nas, nie drugi człowiek, tylko telefon, zadzwoniła po holowanie, zapłaciła za holowanie, zawieźli ją do najdroższego wulkanizatora, u którego zapłaciła 4 razy, straciła 6 godzin, nie zdążyła do pracy. I wniosek był taki, że jesteśmy ludźmi i po to mamy usta, po to mamy uszy, oczy, żeby mieć relacje z drugim człowiekiem i to całkowicie może zmienić nasze życie, jeżeli to załapiemy. Amen? Bądź wśród ludzi, żyj wśród ludzi, rozmawiaj z nimi, słuchaj ich, mów do nich, słuchaj ich długo, niech długo mówią do ciebie i wylej to życie, które dał ci Chrystus na innych ludzi poprzez to, żebyś miał z nimi relacje. Amen? Mądrze mówię? Mądrze mówię, bardzo mądrze mówię, bo mówię Słowo Boże. Amen. Więc nie uciekajcie od drugiego człowieka, ale szukajcie go. Dobrze, natomiast temat dzisiaj miałem i nie wiem, co się, że powiem na temat woli Bożej, jak bardzo liczy się wola Boża i że tylko wola Boża się liczy. Wiecie, taki fragment czytałem tydzień temu z Kolosan 1,19, dlatego i my od dnia, od kiedy usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy pełnili Jego wolę. I w pełnieniu Jego woli jest obfite życie. Jeżeli masz życie, które jest suche, pozbawione czegoś, to powód jest taki, że nie poznałeś woli Bożej. I to jest aż dziwne, że my to w Kościele mówimy do ludzi, którzy są zbawieni 10-20 lat, ponieważ to się powinno załapać na początku i tak już powinniśmy żyć. Ale gdzieś w naszym życiu zacieramy się poprzez to, że przyjmujemy inne kryteria do kierowania swoim życiem niż wola Boża. Jakie kryteria przyjmujemy? Przyjmujemy takie kryteria. Zdrowie, ból, niewygoda, komfort, chwała, hańba, duma. To są kryteria, którymi się kierujemy w naszym życiu, podejmując decyzje i wybory. Ale Bóg ma inne kryteria. W Bogu jest tylko jedno kryterium. Obfitego życia. To jest spełnienie Jego woli. Czy teraz pełnię wolę Bożą? Czy dzisiaj pełnię wolę Bożą? Wiesz, wszystkie frustracje, bolączki, problemy stąd się biorą. Czy pełnię wolę Bożą? Nie trzeba daleko szukać. Amen. Więc pierwsza rzecz, kryterium. Co kieruje twoim życiem? To jest powiedziane tak, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana. Ku zupełnemu Jego upodobaniu. Więc pierwsze kryterium i najważniejsze do podejmienia właściwej decyzji jest wola Boża. Jak ją poznać? Po prostu zadajesz sobie pytanie. Czy to, co robię, to, co myślę, to, co mówię, to, jaką decyzję podejmuję, podoba się w tej chwili Bogu? Bardzo proste. Co Boże mówi, że mamy żyć tak, jak na świeczniku, że wszyscy nas widzą. Że mamy żyć w obecności Bożej każdego dnia. Więc możesz sobie wyobrazić taką sytuację albo taki stan, że który jest zresztą prawdziwy, tylko on jest gdzieś poza naszą wyobraźnią, że Bóg jest cały czas obecny w twoim życiu i on stoi obok ciebie. On słyszy, co mówisz, słyszy, co myśli, widzi, co robi, widzi, co robisz. I teraz z tej perspektywy, czy dalej chcesz myśleć tak, jak myślisz? Czy dalej chcesz podejmować te decyzje, które podejmujesz? Czy dalej zgadzasz się, żeby w twoim sercu było to, co jest? Jeżeli tam stoi Bóg obok, to jest powiedziane, żeśmy doszli do poznania Jego woli i postępowali w sposób, który prowadzi do zupełnego Jego upodobania. Nasze życie, które podoba się Jemu. No to powinno kierować naszym życiem. Pierwsza rzecz to jest sumienie, czyli słuchasz Boga, co On mówi i On mówi w twoim sumieniu wyraźnie, mówi, jakie rzeczy są dobre, jakie są złe. I to jest bardzo proste. A drugi to są wybory twojego życia. Z kim się ożenić, gdzie pójść do pracy, przeprowadzić się, nie przeprowadzić się, mieszkać, nie mieszkać, prawda, i tak dalej. Ale my powinniśmy kierować się tym. Jako Jego dzieci, jako Jego synowie, jako tych, których Duch Boży prowadzi, nie powinniśmy się kierować niczym innym. Sumienie i Duch Święty. Sumienie, wskazówki moralne, wyborów, pewne są dobre, pewne są złe. To jest nasze sumienie i wybory. Właściwa rzecz, niewłaściwa. Właściwy czas, niewłaściwy czas. Właściwy kierunek, niewłaściwy kierunek. Więc kryterium. Druga rzecz, którą chciałem wam powiedzieć, to jest taka, że jesteśmy w stanie stracić wszystkie siły i pozbawić się wszelkich sił, jeżeli nie pełnimy woli Bożej. Ja mam takiego przyjaciela, który zawsze, kiedy przychodzę do niego z problemem, to on zadaje tylko jedno pytanie. A co Pan ci powiedział? I zawsze jestem tym pytaniem, znaczy kiedyś nie byłbym tym pytaniem znokautowany, ale w ostatnich latach to pytanie mnie nokautuje. Ponieważ gdzieś odszedłem od tego oryginalnego, jedynego, właściwego stylu życia z Bogiem, jakim jest szukanie i pytanie się. Teraz wiesz, dlaczego my powinniśmy wiedzieć? Dlaczego właśnie to pytanie jest takie ważne? Masz problem? Ja się ciebie pytam. A co ci Pan powiedział na ten temat? Tak jak mnie pyta ten przyjaciel. Wiesz dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że czasy, w których żyjemy, są czasy Nowego Testamentu i te czasy prorok Habakuk 2:4 mówi, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc jedyny sposób skutecznego życia dla nas to jest życie przez wiarę. A list do Hebrajczyków 10:17 mówi, że wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. I że wiara jest pewnością. Jeżeli chcesz przejść skutecznie przez życie, musisz być napełniony pewnością i wiarą, które jedynie bierze się stąd, że słuchałeś Słowa Bożego. Więc teraz dochodzisz do miejsca impasu w swoim życiu, problemu. I teraz przychodzi to pytanie. Dlaczego masz problem? Dlatego, że nie żyjesz w wierze. Dlaczego nie żyjesz w wierze? Ponieważ nie słuchasz Słowa Bożego, z którego jest wiara. Gdybyś słuchał Słowa Bożego, żyłbyś w wierze, pełniłbyś wolę Bożą i wiara dałaby ci moc do przejścia przez tę sytuację. Ale jest inaczej. A co ci Bóg mówi na ten temat? Ja Boga nie słyszę. No to już za daleko jesteś. To już zabrnąłeś, bo wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Jeżeli wiara nie będzie siłą twoją, to co będzie twoją siłą? Bardzo często będzie to upór, o którym mówi Biblia, który jest grzechem. Upór, który prawdopodobnie wygląda do wiary, ale nie ma z tym wiele wspólnego, ponieważ upór jest zrodzony z ciała nieprzemienionego umysłu, a wiara, która wygląda bardzo podobnie, jest zrodzona z tego, że Bóg ci coś powiedział i ty wiesz, że pełnisz wolę Bożą i dzięki temu masz moc do życia, bo masz wiarę, która jest zrodzona z tego słowa. Więc wiesz, kiedy mój przyjaciel mnie pyta, a co ci Pan powiedział, to ja już dziękuję mu za rozmowę. Idę zająć się sobą. I tobie to samo polecam w twoim życiu. Jeżeli doszedłeś do jakiegokolwiek bariery, impasu i stanąłeś w jakimś miejscu. Tylko wola Boża się liczy. Dlaczego tak bardzo? Bo jeżeli nie będziesz pełnił woli Bożej, to wykończysz się. Będziesz skazany na upór, który odessa ci resztki życia w twoim życiu. Swojego życia. Więc szukaj Boga. Czasami też to jest całe mnóstwo różnych przykładów, do których można by to odnieść. Prawda? Człowiek jest w małżeństwie, jest umęczony. To ja się Ciebie pytam, a co Bóg Ci powiedział o Twoim małżeństwie? A co mówi Słowo Boże na temat Twojego małżeństwa? Trzymaj się tego, z tego, co Bóg mówi na temat Twojego małżeństwa, co mówi w Słowie Bożym, które kształtuje Twoje sumienie, co mówi Ci przez swojego ducha, żeby dać Ci obietnicę, to daje wiarę do Twojego życia w małżeństwie. I dzięki temu Twoje życie małżeńskie będzie obfitujące. Więc przechodzisz trudności, ja się pytam, a co Bóg Wam powiedział o Waszym małżeństwie? Tak? Czasami jest taki czas, ja jako pastor mam w kościele, tak? A co ja mam dzisiaj mówić w kościele? A co Ci Pan mówi, żeby mówić? Bardzo proste. Ktoś kiedyś tak powiedział, no słuchaj, ale coś w kościele trzeba powiedzieć. Od tego jest kościół, żeby coś powiedzieć. A inny pastor powiedział, tak, powiedzieć i zmarnować co jest pod nami. Lepiej nie powiedzieć. Tylko zrobić to, co Bóg chce, żeby zrobić. Zatrzymać się i powiedzieć, halo, to chyba do nikąd nie zmierza, zatrzymajmy się. Zróbmy coś innego, co nam Bóg mówi. To dotyczy bardzo różnych dziedzin naszego życia. Inaczej jest w życiu mężczyzn, troszkę inaczej jest w życiu kobiet. To wszystko zależy od kształtu duszy i od naszych priorytetów, na które kładziemy szczególny nacisk. Ale dalej odpowiedź jest ta sama. A co Pan Ci na to powiedział? Mężczyźni są sfrustrowani, ponieważ nie osiągają celów, które sobie wyznaczają. No to dobrze, to ja się Ciebie zapytam. A co Pan Ci powiedział? Kobiety są sfrustrowane, ponieważ dla nich ważniejsze są relacje. Jeżeli nie ma tam harmonii, to są sfrustrowane, załamane. Ja się Ciebie pytam, a co Pan Ci powiedział na ten temat? Co mówi Jego Słowo na ten temat? Jaka jest Jego wola? W Jego woli, w Jego planie, w Jego instrukcji, w Jego radzie jest rozwiązanie dla Ciebie. Jest siła dla Ciebie. Amen. Więc dowiedz się, co jest wolą Bożą. Jezus powiedział tak. Ewangelia Jana 5,19. Jezus odezwał się i rzekł. Jana 5,19. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Amen. Więc Jezus daje nam przykład. I mówi, że on sam z siebie nic nie może uczynić. My znamy ten werset, że on mówi do nas, że bez niego nic uczynić nie możemy. Ale on o sobie powiedział, że on sam z siebie nic nie czyni, ale czyni tylko to, co ojciec w danym momencie czyni. Więc to jest dla nas model życia. Zatrzymanie się i patrzenie, co Pan czyni. Niż bieg, pęd, walka i upór, żeby nawet jak jest źle, to żeby wytrzymać. Zatrzymaj się. Zapytaj się, co Pan tobie mówi. To jest wskazówka od Boga. Nie wypruwaj sobie żył i nie wypruwaj innym żył tylko dlatego, że nie znasz woli Bożej. Zatrzymaj się i powiedz, Panie, co się właściwie dzieje? Co Ty właściwie robisz? Co Ty w tym momencie robisz? Ponieważ Bóg, tak jak była mowa o tych warsztatach uwielbienia, jest bardzo różnorodny. I Bóg jednego dnia czyni to, a drugiego dnia czyni to. Księga Kaznodziei Salomona mówi, że jest czas zbierania kamieni i czas rzucania kamieniami. Amen. Więc może po prostu trzeba coś zweryfikować, trzeba się zatrzymać i coś innego robić w tym momencie. Jezus też powiedział, Ewangelia Jana, i to jest też a propos mocy, powiedział 4,34, to jest po rozmowie z Samarytanką, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Pokarm, rozumiecie? Pokarm to jest źródło siły. Jesteś głodny, jesteś słaby. Jesteś najedzony, jesteś silny, możesz pracować. Zatrudniasz robotników do ciężkiej pracy, musisz ich nakarmić, bo nic z tego nie będzie. Jezus mówi, że moim pokarmem, tym co karmi mnie, co daje mi siłę, jest pełnienie woli tego, który mnie posłał. My wszyscy jesteśmy posłani przez Boga. Dlaczego mdlejemy i ustajemy, jak mówi Słowo? Dlatego, że nie czerpiemy z tego duchowego pokarmu, jakim jest znanie Jego woli. Słowo. Duch mówi, Słowo mówi, sumienie mówi. I stąd jest źródło życia dla nas, stąd jest źródło siły. Upór nic nie da. Upór nic nie da. Teraz jest jeszcze taki jeden bardzo fajny fragment, który mi się bardzo podoba. To jest Księga Kaznodziei Salomona. Koheleta inaczej, w tysiąclatce. To jest 8:6. Kto przestrzega przykazania, tego nic złego nie spotka. Oczywiście nasz umysł to tak mówi sobie, jak to nie spotka. Tyle złych rzeczy spotyka sprawiedliwego, prawda? Kłócimy się ze Słowem. Ale nie kłóćmy się ze Słowem. Słowo mówi, kto przestrzega przykazań, tego nic złego nie spotka. Ale dalej, druga część tego wersetu jest mocna. Serce mędrca zna właściwy czas. My bardzo często myślimy w kategoriach rzeczy o naszym życiu. Są takie rzeczy i takie rzeczy. Te rzeczy chcę, a tych rzeczy nie chcę. Ale są jeszcze inne czynniki, które się dokładają. To są miejsce, to jest czas. Wybory dotyczą nie tylko tego, że coś jest dobre, ale jeszcze jest w jakim czasie to jest dobre, z kim to jest dobre, w jakim miejscu to jest dobre. My bardzo często mówimy tak, zaczynamy nasze życie z Bogiem i mówimy tak. Bóg obiecał mi wiele dobrych rzeczy i one wszystkie tu są zapisane i ja je wszystkie chcę. Na przykład chcę męża. I to jest wola Boża. Amen? Amen. Ale słuchaj, są jeszcze inne rzeczy. Jest powiedziane, że słowo serce mędrca zna właściwy czas. Okej? Okay? Oliwka, jesteś piękną moją córeczką, ale troszeczkę za wcześnie. Serce mędrca zna właściwy czas. Tak? Ale teraz jeszcze jest później, że dobrze jest, tak? Bardzo dobrze jest mieć męża. Ale kto to będzie? Kolejne pytanie. Tak? A jeszcze inne pytania są, które młodzi ludzie bardzo nie lubią słyszeć tych pytań. To jest, a gdzie będziecie mieszkać i za co będziecie żyć? To już jest w ogóle wścieklizna na mędrca wtedy się odzywa. Mędrcze! Prawda? I może czasami słuszna, bo mędrzec też zaczynał troszeczkę inaczej niż dzisiaj jest mędrcem. Improwizował. Ale wiecie, na wolę Bożą składa się wiele rzeczy. Nie tylko to, że coś jest dobre. Ale teraz jest, kiedy Bóg chce ci to dać, a może ci tego nie chce dać, a może chce jeszcze poczekać, żeby ci dać troszeczkę później. Może to, że dzisiaj czegoś nie masz, jest właśnie błogosławieństwem i łaską od Boga dla ciebie. Może to, że czujesz się przyciśnięty, to jest właśnie łaska od Boga, bo nigdy byś się nie zastanowił nad sobą. Ale przez to, że nóż na gardle, to dzięki temu mądrość zaczyna spływać do głowy. Może jest jakiś ból w twoim życiu dzisiaj. Może jest to wola Boża, żebyś nie szedł na skróty. Ale jest to wskazówka, wyraźnie Boży sygnał. Uważaj, co się dzieje. Uważaj, co się dzieje. A może cierpisz niewinnie i Bóg do ciebie mówi i bardzo dobrze i cierp niewinnie. Nie broń się, nie produkuj zła wtedy, kiedy cierpisz z powodu zła. Jeżeli zła doświadczasz, to nie próbuj tego zła zwyciężyć złem, ale dobrem zwyciężaj. W związku z tym cierp niewinnie. I to jest droga Boża dla nas. Amen? Batony przyszły, super. Kawa, rewelacja, jeszcze lepiej. Teraz już wszyscy jej chcemy. Amen. Dobra. Halleluja. I za wszystko jest właściwy czas. Pokarmem jest spełnić wolę Ojca. Amen. Gdzie mamy różne, bardzo mamy kryteria. Mamy na przykład kryterium takie, że chętnie będziemy dobrzy dla dobrego. I na przykład, jeżeli zgani nas człowiek sprawiedliwy, to przyjmiemy. Ale jeżeli zgani nas człowiek niesprawiedliwy, to mu nie damy. A wiesz, Słowo Boże mówi, że Bóg nie ma względu na osobę i od nas oczekuje tego samego, że będziemy też nie mieli względu na osobę, ale będziemy dobrzy zarówno dla dobrych, jak i dla złych. Banalne prawdy. One są tak ważne, ponieważ my nimi nie żyjemy. My żyjemy też w świecie, który nas otacza, który mówi, że pewne zachowania są uzasadnione, nawet jeśli są złe. Ale z Bożej perspektywy tak nigdy nie jest. Takie przysłowie nawet słyszałem, że z dwóch złych rzeczy jednej dobrej nie będzie. To jest prawda, że po prostu nie warto iść na skróty w swoim życiu, tylko dlatego, że czujemy się gdzieś tam usprawiedliwieni, bo jest wielu ludzi wokół nas, żeby usprawiedliwiło takie nasze, a nie inne działania. Ale u Boga jest inaczej. Patrzy z nieba, widzi nas wszystkich przez pryzmat swojego Syna Jezusa Chrystusa, oczekuje od nas wszystkich doskonałego, czystego, niewinnego, dobrego, pełnego owoców Ducha Świętego życia. I wszystkich nas tak samo ocenia. I widzi, jak mało błogosławione i obfite jest nasze życie. Właśnie dlaczego? Dlatego, że jedziemy na skróty. Dobrze. Właściwy czas. Na wszystko jest właściwy czas. Serce mędrca zna właściwy czas. No wiecie, co to jest mądre serce? Można powiedzieć mędrzec. No tak, nie każdy ma łaskę być mędrcem. Ale wiesz, mędrzec, który zna właściwy czas, to jest po prostu człowiek cierpliwy. Cierpliwy człowiek będzie w stanie rozpoznać właściwy czas. Tak jak łasuch nie jest w stanie rozpoznać dobrego jedzenia, bo na każde się rzuci, tak człowiek niecierpliwy nie jest w stanie rozpoznać dobrego czasu, bo nigdy na ten dobry czas nie poczeka. Tylko zawsze rzeczy będzie robił już. Pamiętaj, liczy się tylko wola Boża. Tylko wola Boża się liczy i jak bardzo się liczy. Teraz list do Rzymian mówi tak. Bo jeśli wzrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Najdoskonalszym obrazem pełnienia woli Bożej jest bycie jak Chrystus. Czyli bycie podobnymi do Chrystusa. Jeżeli chcemy podobać się Bogu, bądźmy jak Chrystus. I tutaj list do Rzymian mówi, że jeżeli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Inne tłumaczenie mówi, że bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w Jego śmierci, będziemy złączeni z Nim w Jego zmartwychwstaniu. Wiesz, to jest droga życia dla nas. Droga życia naszego to jest droga śmierci. Droga obfitego życia to jest droga śmierci. Na tyle mamy zmartwychwzbudzone życie i jesteśmy podobni do zmartwychwzbudzonego Chrystusa, czyli tego, który wiesz, o którym mówi Księga Objawienia, który ma miecz obosieczny w swoich ustach, z oczu ogień, lśniąca szata, nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo, wkracza na białym koniu, zwycięski Chrystus. Spodziewam, że jeżeli na tyle wzrośniemy w podobieństwo do Niego takim, zwycięski, błogosławiony, siedzący po prawicy Ojca, królujący, niepokonany, na tyle wzrośniemy w ten obraz, jeżeli wcześniej, na ile wcześniej wrośliśmy w obraz Chrystusa, który umarł. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. W tym się objawia wola Boża w naszym życiu. Że stajemy się podobni do Chrystusa. Czyli nie kierujemy się w naszym życiu namiętnościami, niecierpliwościami, żądzami, pomysłami, ucieczką od bólu, ucieczką od frustracji, rozrywką, zachłannością, łaknieniem. Ale pozbywamy się tych wszystkich rzeczy, wzrastamy wtedy w podobieństwo w śmierci Chrystusa, pozbywając się, wyrzekając, cierpiąc w milczeniu, oczekując właściwego czasu, będąc cierpliwymi, karmiąc się pełnieniem woli Bożej, dostajemy się podobni do Chrystusa w Jego umieraniu. I wtedy wchodzimy w miejsce pełnienia woli Bożej dla nas. Więc zachęcam Cię, zatrzymaj się. Nie próbuj nachapać się życia, bo dokładnie rozminiesz się z wolą Bożą. Zatrzymaj się i zacznij być podobny do Chrystusa w Jego śmierci. Gdzie wyrzekasz się swojego ciała, które ma wiele pomysłów, na rzecz Ducha, który jest złączony jedno jest z Duchem Bożym i zna wolę Bożą, która jest doskonała. Tak jest lepiej. Tak jest dużo lepiej. Dużo jest lepiej umierać. Miałem taki obraz małżeństwa też przed tym kazaniem. Ze względu właśnie na to, że inne rzeczy pociągają mężczyzn, inne są ważne dla kobiet. Miałem taki obraz długoletniego małżeństwa, które jest sfrustrowane. On jest sfrustrowany dlatego, że nie osiągnął tego, co chciał. W związku z tym jest sfrustrowany. To powoduje, że jego małżeństwo cierpi, bo jego żona nie widzi tego. Jego żona, której zależy bardziej na relacjach, więziach, emocjach. Ona mówi, dlaczego ty tak szalejesz? Wszystko mamy. Mamy siebie, mamy gdzie mieszkać, mamy dzieci. Czego nam więcej potrzeba? I ona myśli, że coś z nią jest nie tak, bo on jest sfrustrowany. Albo w drugą stronę. Ona jest sfrustrowana, ponieważ nigdy nie umarła i ta chęć posiadania wielu relacji za wszelką cenę powoduje, że ma pogmatwane życie w relacjach z innymi ludźmi i brakuje tam pokoju w życiu i to wylewa się na rodzinę również tego faceta, dla którego Boże relacje są tak ważne, ale poprzez te relacje jego żony wpływają również na jego życie. Wiecie, jak taki obraz, że to małżeństwo może dojść obydwoje, bez względu na to, czy tylko jedna osoba, czy obydwie doszli do swojej krawędzi, może wejść na drogę naprawdę spełnienia obfitego życia. Spełnienia i obfitego życia. Ponieważ kiedy on zatrzyma się i powie tak, no co prawda chciałem mieć 5 samochodów i helikopter, w cudzysłów zakładam, z każdym miejsce facet pisze tam co chce, ale powie, ale chcę być podobny do Chrystusa w jego śmierci i chcę szukać woli Bożej dla mojego życia i to jest najważniejsze. I odpuści sobie, będzie błogosławieństwem dla swojego domu i w domu zamieszka Chrystus, którego żoną chce być każda kobieta. I tak samo stanie się, kiedy ona też zatrzyma się w tych swoich pogmatwanych relacjach różnych, zatrzyma się i powie, nie będę tych relacji miała za wszelką cenę, na skróty, z wszystkimi i nie będę się bała, że też je stracę, ale wrosnę w podobieństwo śmierci Chrystusa, który był opuszczony, bez relacji, zdradzony, samotny i powie, dobrze, będę podobna do Chrystusa, ona powie i stanie się jak Chrystus dzięki temu. Amen. I nagle mąż otrzyma żonę, która jest podobna do Jezusa. Gdzie pełnienie woli Bożej to jest klucz do naszego po prostu naprawdę szczęśliwego i radosnego życia. Za każdym razem, kiedy się niepokoisz, kiedy się miotasz, kiedy jesteś niespokojny, powód leży w tym, że żyjesz w ciele, a nie że żyjesz w woli Bożej. Bo możesz nic nie mieć, a jak będziesz żył w woli Bożej, będzie twoje życie napełnione Bożym pokojem, radością, miłością i wszystkimi owocami Ducha Świętego. I tą drogą nas Bóg chce prowadzić. I często właśnie dlatego nie odpowiada na nasze takie marketowe modlitwy. Marketowe czy tam hipermarketowe. I to, 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 to i to. Bóg mówi, jeśli tak wiele dałem, błogosławiłem Cię i tak nie za wiele to Ci dało w Twoim życiu. Twoje życie nie stało się obfitsze, nie stało się radośniejsze, nie stało się przepełnione Bożym pokojem. Już Ci więcej nic nie dam. Chcę, żebyś był podobny do Chrystusa. Twoim pokarmem, tak jak pokarmem mojego syna, jest pełnienie woli Ojca. Chcę, żebyś tym zaczął się karmić wreszcie. A nie tym, co spada z półki, bo się pomodliłeś o to, o to i o to. Amen? Więc dzisiaj Bóg nas zatrzymuje wszystkich i mówi, szukajmy Pana, szukajmy Jego dróg. Szukajmy Jego woli. Co jest wolą Bożą dla Ciebie? Co jest wolą Bożą dla Ciebie na dzisiaj? I tak jak mówiłem tydzień temu, wola Boża, jakaś wola Boża, tak. To są te rzeczy, które za 5 i 10 lat mają się wydarzyć w Twoim życiu. Ale jest ważniejsza wola Boża dla Twojego życia. To jest dzisiaj. To jest dzisiejsza godzina, najbliższe 2 godziny, najbliższe 3 godziny. To jest miejsce woli Bożej dla Twojego życia. Możesz przeskakiwać ze swoimi myślami, co się stanie za miesiąc, za 2 lata. Powiem Ci, to jest po prostu gonitwa za wiatrem. Tego nigdy nie można złapać. To jest walka z wiatrakami. Dzisiaj pełnisz wolę Bożą. Czy dzisiaj, czy teraz, w tym miejscu jesteś podobny do Chrystusa? To jest to pytanie, które od Boga pochodzi dla nas. List do Rzymian 8:29, ostatnie 2 wersety. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Bo tych, których przedtem znał, czyli nas, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Filipian 3:10 mówi tak. Paweł mówi o celu dla swojego życia. Filipian 3:10. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Wiecie, no oczywiście głosimy życie. Co jest naszym przeznaczeniem? Życie. Nie śmierć. Bogactwo, nie ubóstwo. Wszystko się zgadza. Ale jest droga do tego, która jest ukryta w Chrystusie dla nas. I tylko na tyle, na ile stajemy się podobni do Chrystusa, to osiągamy te Boże cele we właściwy sposób. Paweł mówi, że chce uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa i stać się podobnym do Jezusa w Jego śmierci. To się nadaje na bardzo trudne rekolekcje dla mistyków. Słuchajcie, będziemy się wszyscy upodabniać do Chrystusa w Jego śmierci. To się nie nadaje do ewangelicznego zboru z chórem gospel. Oto jest dzień, który dał nam. Zgrzyt tutaj jest. Tylko wiecie, gdzie ten zgrzyt jest? Ten zgrzyt nie jest w doktrynie. Tylko ten zgrzyt jest w ciele, które nie chce umierać. Które chce żyć. Które chce się pasjonować. Które chce mieć ciarki. Które chce po prostu mieć różne rzeczy. Tam to siedzi. Dlatego się buntuje. Ale powiem wam, te teksty nie są dla uświęceniowych, mistycznych rekolekcji, dla ludzi, którzy chcą żyć w celibacie przez resztę życia i ślubować ubóstwo. Te teksty z Nowego Testamentu są dla nas, ewangelicznych chrześcijan, żyjących w Warszawie, zarabiających dobre pieniądze. Dla nas są to teksty. Aby być podobnym do Chrystusa w Jego śmierci, uczestniczyć w Jego cierpieniach, być podobnym do obrazu Jego Syna. I tak jak mówi Paweł, tyle zmartwychwzbudzonego życia, tyle podobieństwa zmartwychwzbudzonego życia, ile podobieństwa umierania do Chrystusa. Amen? I w tym jest wola Boża. Wiecie, to, że my po prostu siebie ranimy w naszych domach, w relacjach, w kościele, z naszymi bliźnimi, jest spowodowane tym, że nie chcemy umierać. Człowiek, który nie chce umrzeć, będzie się bronił i będzie ranił innych. Będzie wchodził w wojnę. Bo jak nie... Albo on, albo ja. Ktoś po prostu musi tu wygrać. Ale wiesz, Chrystus poszedł inną drogą. Chrystus poszedł drogą taką, żeby odnieść samemu zwycięstwo i dla nas przynieść zwycięstwo przez to, że przeszedł przez śmierć. Dzięki temu wszedł w zmartwychwstanie. I to jest nasza droga. Czy my chcemy być podobni do Chrystusa w Jego śmierci? Uspokoić się. Usiąść. I być pewnym, czy pełni się wolę Bożą. I to wszystko. Serce mędrca zna właściwy czas. I tobie życzę, żebyś też właściwy czas rozpoznawał. Jaki jest dzisiaj czas? Bo być może to jest właśnie czas, żeby się zatrzymać i żeby szukać Boga i Jego woli dla swojego życia. A nie, żeby mocniej naciskać. Jak się uczyłem jakiegokolwiek sportu, jakiego się uczyłem od mojej żony, bo wszystkich sportów się od niej uczyłem, to na początku myślałem, że jest kwestia, że trzeba nacisnąć, a później trzeba się nauczyć, że trzeba skorzystać z innej siły. Się uczyłem na nartach w czasie podróży poślubnej, to musiałem nauczyć się, że to nie moja rola jest pchać narty. Jak próbowałem pchać narty, to one zawsze same spode mnie wyjeżdżały i uciekały, i ja leżałem. I nie moją rolą jest hamować narty, bo kiedy je hamowałem, to ja leciałem do przodu, one stawały i się lądowałem na twarzy. To jest po prostu współpracować z tym, co jest wokół. Jest grawitacja, jest pochyłość, jest poślizg. I rola człowieka jest w tej nauce na nartach jest rozpoznać to. Pochyłość, grawitację, poślizg i umieć się w tym zachować. I to jest wszystko. I wtedy się zaczynasz właściwie uczyć. Tak samo jak się uczyłem żeglowania. Jak masz żagiel, nie potrzebujesz wiosła. I jedna z pierwszych rzeczy, które się nauczyłem, pływając z żoną na żaglówce, to że u żeglarzy to największy obciach wiosłować, jak żagiel jest wciągnięty. Największy obciach wśród innych żeglarzy, którzy są wokół. Największy. Kamil, prawda? To jest po prostu największy obciach.
Co jeszcze gorsze, tak? Silnik włączyć, tak. To jest jeszcze gorsze, tak. Żak jakiś wie, to już jest w ogóle miazga. Kochanie. Wiem, że próbowałem, bo też pokazał. Pamiętam. No. Także wiesz, tak samo jest w naszym życiu z Bogiem. Zmagasz się, walczysz, kombinujesz, tu żagiel, tu silnik, tu wiosło, tu kiki, chcesz jechać i to po prostu cię wszystko prowadzi do zupełnie odwrotnych efektów niż chciałeś. Dlatego zatrzymaj się i zapytaj się, jaka jest wola Boża. Może jest wola Boża, żeby ściągnąć żagiel i wziąć wiosełko. Amen. Może trzeba się przechylić do przodu, albo odchylić do tyłu, albo w tą stronę przechylić. Ale to tylko jest dla tych, którzy chcą umierać, którzy chcą się zatrzymać. Widziałem taki, sam byłem takim narciarzem, też widziałem innych, którzy po prostu wchodzą na górę, na narty i mówią, co to za filozofia? Zapinają! I dla niektórych to jest prawie ostatni zjazd w życiu. Byłem z takim jednym pastorem, byliśmy na nartach, akurat to było w Wiśle, i na dole stoku był cmentarz. A on był, to był jego pierwszy zjazd. I po prostu, a pomiędzy był jeszcze kamienny rów taki wykopany. I on po prostu, wszyscy mu odradzali, zalecali mu oślą łączkę. No ale jak to, przecież on jest pastorem. I on tu na obóz przyjechał z wierzącymi, on nie będzie na oślej łączce. Co za nazwa w ogóle, ośla łączka. Więc zapiął narty i wszyscy po prostu się zastanawiali, jak po prostu będzie między tymi kamiennymi nagrobkami zaraz po prostu skończy życie na dole. I całe szczęście się przewrócił. Wcześniej. Amen? Także wiesz, nie bluźnij przeciwko Bogu, jak się przewróciłeś. Bo może ci to życie uratowało. Amen? Może właśnie ci to życie uratowało, że nie pojechałeś dalej. Więc myślę, Boże, czemu nasz Kościół się bardziej nie rozwinął? Ale by było, co? Te same problemy przeżywali w dużo większej liczbie. Super by było. Ale Bóg wie, wszystko we właściwym czasie. Amen? Najpierw ty się uczysz wychowywać dzieci swoje, a później dzięki temu one potrafią wychować swoje. A jak ty się nie nauczysz wychować swoich dzieci, to i twoje dzieci nie nauczą się wychować swoich. To jest Boży porządek. Amen? Że wszyscy szukajmy woli Bożej, szukajmy Jego planu i zatrzymajmy się w naszym życiu. I na spokojnie pytajmy się, co jest wolą Bożą dla mnie dzisiaj? Jakie życie, jakie myśli, jakie słowa, jakie relacje, jaka forma relacji? Bóg ma dla ciebie najlepsze rzeczy. Nie próbuj budować swojego życia na zasadzie, teraz to się odkuje. Możesz się zakuć, a nie odkuć. I będziesz bardzo zdziwiony. Bóg cię prowadzi, doprowadzi cię gdzieś do tego miejsca. Jesteś błogosławiony, Bóg chce cię prowadzić dalej i dalej cię błogosławi. Będzie błogosławiony. Amen? Nie jest tak, że Bóg najpierw nas błogosławi, a później my sami siebie błogosławimy. Nie, nie. Nas błogosławił, błogosławi i chce błogosławić. Ale to wszystko jest w Jego woli. Amen? Więc nie zatrzymuj się na takim etapie. Bóg mnie pobłogosławił, teraz wiem, o co chodzi w życiu. Jazda do przodu. I za parę lat leżysz z nosem na ścianie i się pytasz, Boże, co tu się dzieje? Czy tak miało wyglądać moje życie z Bogiem? Spokojnie. Nie pytajesz się wcześniej, masz nos na ścianie. Łaska Boża się objawiła nad twoim życiem, że ściana w ogóle była, a nie przepaść. Chwała Panu za ścianę i nos rozkwaszony. Pytamy się. Panie Jezu, przepraszam Cię, że bluźniłem przeciwko ścianie i Tobie. Co jest Twoją wolą? Chcę ją znać i chcę ją pełnić. Amen. Także kochani, mamy tydzień przed wielkim tygodniem. Ostatnia szansa naprawdę. Żeby się nawrócić. To żart. Okej. Amen. Ale możesz to wykorzystać. Wstańmy.
Szybko podzielę taką jedną rzeczą, która tutaj cały czas mi przychodziła po drodze. Wiecie, my ostatnio robię bardzo dużo relacji, ja trochę wyjeżdżam na różne seminaria wiecie, zauważyłam, że jesteśmy jako Kościół w takiej bardzo dziwnej sytuacji, tak jakby jakbyśmy wszyscy byli tacy, wiecie, rozpięci, ja nie wiem jak to powiedzieć, jak nitki na tym, na... Wiecie, kiedyś robiliście taki, jak się robi taki dywanik, tak? Są takie nitki porozpinane na takich gwoździkach, nie? I tak ja się czasami czuję, jakbym była taką nitką rozpiętą na takich gwoździkach. I jak jadę do jakiegoś kościoła, mam tam prowadzić warsztaty, ląduję w środku jakiegoś po prostu problemu, ale to takiego, że myślę sobie, Boże, zabierz mnie jeszcze dzisiaj, bo mam dosyć własnej rzeczy, nie? I tak, i cały czas... I tak na dodatek jeszcze, żeby to tylko kobieta chciała ze mną rozmawiać, ale to jeszcze mężczyzna chce ze mną rozmawiać. I tak teraz, co tu zrobić? Później jadę, spotykam się z jednym pastorstwem, po tygodniu spotykam się z drugim i okazuje się, że oni między sobą są w konflikcie. Ja mówię, ja się czuję jak po prostu taka nitka między tymi, ja mówię, że po prostu jakby cały czas w takim napięciu, nie? Czasami sobie myślę, ja tak chcę coś wolnego i wiecie, znaczy chcę w końcu być wolna od tego wszystkiego. Wiecie, ja tak ostatnio zaczęłam jarzyć, tak jak Marek dzisiaj mówił właśnie, ponieważ rozmawiałam z jednym pastorem i tak się dzieliłam tym, że po prostu dla mnie to już jest takie napięcie. Czasami kiedyś dostaliśmy takie proroctwo, przyjechał tutaj, pamiętacie, taki łysy prorok, taki, pamiętacie go, Ted Mangini. No i on właśnie nam powiedział, słuchajcie, mam dla was słowo, w waszym kościele znajdą się bardzo dużo ludzi gryzących i pogryzionych. I my tak, Mark, pogryzionych i gryzących, tak? I my tak mówimy, no dobra, no tych pogryzionych to my weźmiemy, okej? Okay? A tych gryzących to my nie chcemy. I wiesz, i on mówił, to dopiero początek. Nie? I myśmy się załamali, mówimy, nie, no masakra, nie? I teraz jak widzę te moje relacje na zewnątrz, których jest coraz więcej, to mówię, Boże, to się tak pomnaża. Ja wam powiem, że mam takie wrażenie, po tym, co Marek dzisiaj mówił, które mi towarzyszy już od kilku miesięcy przy tych podróżach, że tak jakby każdego z nas Bóg rozpinał jak taki właśnie taki sznureczek pomiędzy i dylemat, mówię do swojej koleżanki, mówię, słuchaj, ja nie mogę chyba jej zaprosić, bo jak ją zaproszę, to co powiedzą tamci, bo oni są tam, a ci są tu. I ona mówi, słuchaj, no ja jadę do jednych na jedno seminarium, a do drugich jadę na inne seminarium. Ja to mówię, Jezu, co się dzieje? Co się dzieje? Znowu Bóg mi powiedział o tym sznureczku, że nasze motywacje się sprawdzają, nasze serce się oczyszcza, ale to dlatego, że Bóg przygotowuje nas do nowych rzeczy. Uczy nas i oczyszcza, abyśmy mogli wziąć brzemię, które jest dla nas, abyśmy mogli ponieść. I ja jeszcze raz powiem to samo, że po prostu w jakiejkolwiek sytuacji jesteśmy, ja wierzę, bo przechodzimy przez różne sytuacje, to wiecie, ja widzę po prostu, jak to jest ważne, żeby patrzeć na to, co naprawdę jest ważne w tej sytuacji, co Pan chce zrobić, żeby się nie dać diabłu z tego wywalić, ale żeby naprawdę zrobić to, co Bóg chce. Mój znajomy mi zawsze powtarza, Iza, za każdym razem, jak jesteś w takiej sytuacji, patrz, co masz zrobić i uważaj na swoje serce, uważaj na to, co mówisz, uważaj na to, co czujesz, bo to jest ważne po prostu, kiedy służysz ludziom, tak kiedy się z nimi spotykasz. Wiecie, tego będzie coraz więcej i wierzę, że to jest taki czas, ja tak siedziałam sobie i tak się pytałam Pana, Panie, czy my możemy z wrzodami wejść do Królestwa Niebieskiego jako Kościół, jako wspólnota? Czy my możemy wejść z naszymi własnymi grzechami jako Kościół, jako wspólnota? Wiecie, przyszło do mnie takie słowo, tak, bo jak naród zaczął maszerować do ziemi obiecanej, to był uzdrowiony. To, co mówiła dzisiaj dziewczyna na świadectwie, której nie znam, to jest dokładnie tak, że Bóg uzdrawia nasze serca. Że w tych sytuacjach Bóg uzdrawia nasze serca, pokazuje nam, co ciemnego tam jeszcze jest, co takiego niewłaściwego jeszcze jest, ale to nie jest z powodu złości do nas, ale z powodu tego, że jest brzemię przygotowane do wzięcia dla nas.
Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że możemy nasze życie prowadzić przed Tobą w bojaźni. W bojaźni przed Tobą. Panie, dziękuję Ci, że poznanie, drogą do mądrości, drogą do poznania jest bojaźń Boża. Ojcze, dziękuję Ci, że napełnisz nas mądrością, kiedy będziemy żyli w bojaźni przed Tobą. Panie, ja dziękuję Ci, że możemy widzieć nasze serca, rozpoznawać nasze serca, słyszeć nasze serca i Ojcze, słyszeć i znać Ciebie, znać Twoją wolę. Panie, my poddajemy się Twojej woli. Poddajemy się Twojej woli, lekarzu, poddajemy się Twojej woli, pasterzu. Poddajemy się. Panie, chcemy wzrosnąć w podobieństwo Twojej śmierci, Ojcze, aby wzrosnąć też w podobieństwo Twojego zmartwychwstania. Panie, chcemy być uczestnikami zmartwychwstudzonego, chwalebnego życia. Chcemy widzieć przebudzenie, uzdrowienie, potężne ewangelizacje, Ojcze.
Chcemy widzieć pełne spichlerze, zaspokojone potrzeby, Ojcze, reformacje, przemianę narodu, Ojcze, ruchy misyjne, Panie. Chcemy widzieć to zmartwychwzbudzone życie, Panie. Ale, Panie, ja wiem, Twoje słowo mówi, że na tyle wzrośniemy w to zmartwychwzbudzone życie, na ile wzrośniemy w podobieństwo, śmierci, Panie. Podobieństwo poddania się Syna Ojcu. Panie, my chcemy być synami poddającymi się Ojcu, rozpoznającymi wolę Ojca, rozpoznającymi, co mówi Słowo, rozpoznającymi, co mówi Duch. Panie, ja wiem, że to może nie jest nie do końca zrozumiałe, może to jest trudne, może to dla niektórych jest zagmatwane, ale ja, Panie, proszę Cię, niech świeci światło, Twojego Ducha i Twojego Słowa, Ojcze. Niech rozjaśni nasze umysły, abyśmy szli prostą drogą, podobając się Tobie. Sherdiro lekira masseolai, sherdiore meneshiro laubrele ziralai, sherdiore kerebezira laubralaja. Panie, nie nasze racje się liczą, ale liczy się Twoja wola. Nie nasze racje, ale Twoja wola. Panie, przyjdź i naprawdę uzdrów nas, Ojcze, i wylej chwałę Twojego Królestwa, owoce swojego Ducha, wylej w Kościele. Ojcze, prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Wywyższamy Cię i błogosławimy Cię. Ojcze, ja modlę się o Kościół, Ojcze, modlę się o cały tydzień, Ojcze. Dziękuję Ci za spotkanie liderów jutro, za modlitwę we wtorek, Ojcze. Dziękuję za grupy domowe. Dziękuję Ci, Ojcze, za modlitwę Polskę 24. Dziękuję Ci, Ojcze, za nasze spotkanie za tydzień. Panie, dziękuję za nasze życie każdego dnia. Panie, powierzam je woli Twojej, Ojcze. Niech Warszawa, Ojcze, doświadczy obecności Twojego Królestwa, naszego obfitego życia. Ojcze, modlę się, żeby obfite życie wychodziło z Kościoła. Modlę się, żebyśmy rozmawiali z tymi, którzy nas otaczają, Ojcze. Żeby żaden człowiek nie był obojętny dla nas. Ojcze, proszę Cię, wylej swoje życie, Ojcze, na to miasto przez nas. Przez nas, abyśmy stali się tymi źródłami wytryskującymi, fontannami wody życia. Ojcze, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, oddaję Ci chwałę i uwielbiam Ciebie. Halleluja. Amen.